sousedsku. Po sąsiedzku w audycji o mniejszościach narodowych i etnicznych naszego regionu wita Sławomir Sawczuk. Dziś w programie powiemy o czwartej podlaskiej ukraińskiej naukowej konferencji, która miała odbyć się w Hajnówce i Bielsku Podlaskim, ale z wiadomych przyczyn odbyła się w przestrzeni internetu, czyli online. Będzie także o nowej płycie zespołu rodzinnego Triada, na której znalazły się pieśni w języku białoruskim, ukraińskim oraz rosyjskim. Na zakończenie powiemy o inicjatywie upamiętnienia byłych mieszkańców Orli, społeczności żydowskiej, która przed wojną stanowiła większość mieszkańców tej miejscowości. A rozpoczniemy od piosenki.
Janczyk, Janczyk, kto?
Kilkadziesiąt referatów z dziedziny historii, kulturoznawstwa, językoznawstwa, socjologii i pedagogiki można było usłyszeć na Podlaskiej Ukraińskiej Konferencji Naukowej. Wydarzenie, w którym wzięli udział naukowcy oraz badacze dziejów i kultury Podlasia z Polski, Białorusi oraz Ukrainy, już po raz czwarty zorganizował Podlaski Instytut Naukowy. Głównym tematem tegorocznej konferencji były losy Podlasia w okresie kształtowania się nowej mapy politycznej Europy na początku XX wieku, czyli po I wojnie światowej. Okazją ku temu jest stulecie Sojuszu Polsko-Ukraińskiego 1920 roku oraz setna rocznica Bitwy Warszawskiej. Konferencję przeprowadzono w trybie online, choć pierwotnie jej obrady miały odbyć się w Bielsku Podlaskim, a także w nawiązaniu do rocznic w Hajnówce. Mówi dyrektor Podlaskiego Instytutu Naukowego Grzegorz Kuprianowicz.
Uznaliśmy, że tegoroczne jubileusze, z jednej strony jubileusz Sojuszu Polsko-Ukraińskiego, zawartego w kwietniu 1920 roku, zwanego Paktem Petlura-Piłsudski, z drugiej strony rocznica Bitwy Warszawskiej, są znakomitą okazją, aby pochylić się nad sytuacją Podlasia przed 100 laty, w okresie, gdy kształtowała się nowa mapa Europy, w okresie, gdy wykuwała się ta sytuacja geopolityczna, która potem miała daleko idące skutki przez kolejne dziesięciolecia, przez kolejne stulecie. Dodatkowym czynnikiem istotnym w tym kontekście było to, że na terenie Podlasia po 1920 roku osiedliła się grupa żołnierzy Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej. Więc z jednej strony mamy tutaj czynnik globalny dotyczący Podlasia jako całości regionu, z drugiej strony czynnik lokalny związany z obecnością pewnej grupy na Podlasiu. Jest to ciekawa stronica historii, bo ci żołnierze ukraińscy, którzy wspólnie z Wojskiem Polskim walczyli z bolszewikami w 1920 roku po zawarciu traktatu ryskiego, zostali osadzeni w obozach dla internowanych. Potem, gdy zostali już z tych obozów wypuszczeni, mieli prawo się w różnych miejscach na terenie państwa polskiego. Część z nich wybrała Podlasie. I takim największym ośrodkiem osiedlenia się byłych żołnierzy Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej była Hajnówka, która w tym czasie zaczęła się dynamicznie rozwijać. I pomyśleliśmy, że warto przy tej okazji, obok pochylenia się nad kwestiami globalnymi, czy miejscem Podlasia w tych globalnych procesach, także zwrócić naszą uwagę na tą interesującą, a bardzo mało znaną kwestię. Dlatego też podjęliśmy decyzję, aby jeden dzień konferencji odbył się w Hajnówce, a jedną z sesji konferencji również poświęciliśmy historii i kulturze Hajnówki i okolic.
Właśnie pan podkreślał to, że jest to historia nieznana, bo rzeczywiście gdyby zapytać pewnie przeciętnego mieszkańca Hajnówki, pewnie nie wiedziałby o czymś takim, że jednak taki kawał pewnej historii dział się także w ich miejscowości.
Oczywiście ta pamięć o tym zaniknęła w dużym stopniu. Często nawet potomkowie tych żołnierzy nie do końca potrafią określić, skąd się ich przodkowie wzięli w Hajnówce. Wynika to oczywiście z kontekstu politycznego. Po roku 1944 wręcz niebezpiecznie było mówić o tym, że przodkowie, że ci żołnierze byli to przecież ludzie, którzy walczyli z Armią Czerwoną, którzy walczyli z najazdem bolszewickim, więc siłą rzeczy w przestrzeni publicznej nie można było o tym mówić, a minęło kilka pokoleń, więc w naturalny sposób ta pamięć w dużym stopniu zaniknęła. Zresztą część z tych żołnierzy albo została aresztowana w okresie, gdy Podlasie należało do Związku Radzieckiego od 1939 do 1941 roku. Inni zaś wyjechali, ratując się przed ewentualnymi prześladowaniami.
Taką cechą charakterystyczną podlaskich ukraińskich konferencji naukowych jest to, że są one interdyscyplinarne i jest tu, że tak powiem, miejsce dla wielu osób badających dzieje Podlasia w różnych aspektach tych dziejów.
Chociaż staramy się wskazać jakiś temat wiodący konferencji w danym roku, ale program konferencji jest tak konstruowany, aby mogły się w nim znaleźć różne tematy, referaty na wszelkie tematy dotyczące historii kultury Podlasia, zarówno przeszłości, jak i współczesności w najróżniejszych aspektach. Wynika to z tego, że założeniem tej konferencji jest sprzyjanie intensyfikacji badań nad dziejami i kulturą oraz współczesnością społeczności ukraińskiej Podlasia w kontaktach z innymi społecznościami tutaj zamieszkującymi oraz stworzenie miejsca dla prezentacji i popularyzacji wyników badań zarówno ukraińskiego środowiska naukowego regionu, jak i innych badaczy zainteresowanych problematyką Podlasia. Stąd też konferencja jest nie tylko interdyscyplinarną, ale też na tej konferencji spotykają się badacze z ośrodków akademickich, profesorowie, doktorzy, z ludźmi, którzy zajmują się różnego rodzaju badaniami, bardziej amatorsko, którzy po prostu zainteresowali się jakimś tematem i odkryli bardzo ciekawe rzeczy, czy byli w stanie ustalić bardzo ciekawe rzeczy. I to zestawienie z jednej strony środowiska akademickiego, z drugiej strony ludzi, którzy zajmują się tym po prostu z zamiłowania, jest też bardzo ciekawe, ponieważ dla obu stron jest to bardzo poznawcze i budujące.
A tym bardziej, że chyba można zauważyć właśnie też na konferencji takie zjawisko badaczy małych ojczyzn, osoby, które badają dzieje swojej miejscowości, swojej gminy, jakiegoś takiego mikroregionu, z którego pochodzą.
Tak, i jest to bardzo cenne, aby stworzyć możliwość prezentacji wyników badań tych ludzi dla szerszej rzeszy odbiorców, ale także, aby o tych badaniach dowiedzieli się naukowcy z ośrodków akademickich, ponieważ te badania są często bardzo cenne, a informacja o nich nie dociera do największych ośrodków naukowych. Stąd też i taki cel tej konferencji. Zresztą podczas konferencji odbyła się także prezentacja nowej książki Jerzego Plewy, Koju, Osówka, Szostakowo, tam gdzie carowie bywali, która jest właśnie pięknym przykładem odkrywania małych ojczyzn i budowania pamięci historycznej odwołującej się do tradycji lokalnej, do tej lokalnej historii, która często nie jest znana, bo dzieci w szkole uczą się wielkiej historii, natomiast często ta mała historia, ta historia lokalna umyka uwadze i brakuje ciągłości przekazu historycznego.
Mówił dyrektor Podlaskiego Instytutu Naukowego Grzegorz Kuprianowicz. Dwudniowe obrady 4. Podlaskiej Ukraińskiej Konferencji Naukowej zakończył panel dyskusyjny poświęcony 15-leciu ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.
Po sąsiedzku.
Mówiliśmy już w audycji o Podlaskiej Ukraińskiej Konferencji Naukowej, jednej z inicjatyw mniejszości, którą udało się zrealizować, nie zważając na przeciwności związane z pandemią koronawirusa. Innym wydarzeniem, które odbyło się w trybie online, była promocja płyty Światło zespołu rodzinnego Triada. Utworzyły go trzy siostry, nasza radiowa koleżanka Anna Petrowska oraz Urszula Paruk i Justyna Lewczuk, do których dołączyły dzieci Kalisa, Daria i Julia. W ich wykonaniu można usłyszeć przede wszystkim wykonywane a cappella, pieśni folklorystyczne w języku białoruskim, rosyjskim i ukraińskim, a także muzykę sakralną. O tym, jak zaczęło się ich wspólne śpiewanie, mówi Anna Petrowska.
Ciężko powiedzieć, kiedy to się zaczęło. Jako rodzina muzykująca śpiewamy i śpiewałyśmy na różnych takich rodzinnych imprezach, typu jakieś święta czy czyjeś wesele. Potem doszłyśmy do wniosku, że całkiem nieźle nam to idzie i wyszłyśmy, jak ja to nazywam, na szerszą scenę. Pamiętam, że debiut był na piosence białoruskiej już tak dawno temu, że chyba jeszcze w hali Włókniarz odbywały się te koncerty galowe. I tak to się zaczęło i tak to ciągle do tej pory, tylko tak jak już wspomniałam, dołączyły do nas nasze dzieci.
Gdyby zapytać o repertuar i manierę, to jakby gdzie tu czerpiecie inspirację?
Właściwie cały nasz repertuar to są pieśni z przekazu pokoleniowego. Nauczyłyśmy się ich od mamy, od babci. Ukraiński repertuar w dużej części mam od teściowej, która mieszka na Ukrainie. I są to też pieśni zapisane od podlaskich śpiewaczek, ponieważ my swego czasu zapisywałyśmy te wszystkie panie siedzące na ławeczkach i śpiewające, podpytywałyśmy je o pieśni. A jak to, a po co to, a dlaczego to? I opracowywałyśmy te pieśni i ciągle opracowujemy na trzy żeńskie, młode głosy. Nie jest to śpiew biały, nie jest to śpiew czysty. My tak nie śpiewamy, dlatego że ani moja mama, ani moja babcia tak nie śpiewały. I właśnie taką manierą wykonujemy te pieśni. Co jest dla mnie i dla naszego zespołu bardzo ważne, to, żeby zachować pamięć o tych pieśniach. My sobie doskonale zdajemy sprawę, że tego nikt nie będzie słuchał, tak jak popularnego rodzaju muzyki, tak długo nie wiem, namiętnie, ale jest to dla nas ważne, żeby ta pamięć o tych pieśniach żyła, bo folklor to jest źródło, które opowiadało nam o doli, niedoli naszych przodków, nie wiem, o nieszczęśliwej miłości. Dużo pieśni jest takich lirycznych, smutnych, które opowiadają, że dziewczyna czy kobieta zakochała się w kimś nieodpowiednim i potem źle się to kończyło, albo że matka wygoniła córkę z domu, bo jej nie chciała. W każdym razie są to pieśni takie liryczne, smutne, wesołe. W naszym repertuarze jest niewiele, chociaż też się trafiają.
A w tej manierze w aranżacji waszej jest też chyba wpływ muzyki churalnej, bo macie takie, że tak powiem, także doświadczenie w śpiewaniach chórach na przykład cerkiewnych.
Tak, właściwie dobierając jakby głosy czy aranżacje, jak zaśpiewamy daną piosenkę, staramy się ją podzielić zawsze na trzy głosy. Czyli jest wpływ muzyki cerkiewnej, ponieważ muzyka cerkiewna, muzyka sakralna to też część naszego repertuaru i kiedy mamy jakieś takie występy, to śpiewamy i folklor, zazwyczaj białoruski, rosyjski, ukraiński, takie pieśni mamy opracowane, plus muzykę sakralną.
Jak to było z tym debiutem fonograficznym, kiedy postanowiliście wejść do studia?
Ta płyta, która tylko co, powiedzmy, zobaczyła świat, płyta Światło, jest już naszą trzecią płytą. Pierwsza to była Aupoli Biroza i to było też dawno temu, ale chciałyśmy zapisać te pieśni, które mamy, żeby nam się gdzieś nie zapodziały, żeby o nich nie zapomnieć, żeby było pamiątka. Druga płyta, Trzy Anioły, to akurat takie paraliturgiczne pieśni cerkiewne, a także muzyka cerkiewna. No i właśnie nasza płyta Światło jest już trzecią z kolei.
No, repertuar można powiedzieć tak odpowiadający programowi po sąsiedzku, no bo to utwory z różnych stref językowych.
My zawsze podkreślamy na różnych naszych występach, że jesteśmy z Podlasia. I zazwyczaj śpiewamy po białorusku, ale też znamy pieśni właśnie w języku ukraińskim, a także w języku rosyjskim, bo tak się u nas na przykład na różnych imprezach śpiewa. Jak już jest dobra zabawa, to zaczynamy właśnie sobie śpiewać a cappella, czy na weselach na przykład też jeszcze bytują, królują te pieśni takie właśnie w języku białoruskim, ukraińskim, rosyjskim.
I w tym pandemicznym czasie też postanowiłyście promować tą płytę. Teraz trudno, koncert wiadomo, ale znalazłyście sposób na to.
Spróbowałyśmy po raz pierwszy zrobić koncert taki na żywo online i odbył się on niedawno w Gminnym Ośrodku Kultury w Czeremsze. Było trochę problemów technicznych, technicznych, ale ogólnie jak patrzyłyśmy, jak czytałyśmy komentarze, to ludziom się podobało i ludzie byli zadowoleni. Online bez publiczności to takie dziwne było trochę wrażenie, bo jakby czekało się na reakcję ze strony publiczności, nie wiem, czekało się na brawa, jakby jesteśmy jednak przyzwyczajone do tego, że ktoś nas ocenia, ktoś nas słucha, komuś się to podoba, komuś nie i jednak trochę tak brakowało tej reakcji, ale doszłyśmy do wniosku, że jednak warto promować, nawet jeżeli jest czas pandemii i nie można się spotykać, nie można jakby mieć takich normalnych koncertów z udziałem publiczności, to nawet taki koncert online jest ważny i potrzebny. Nasz pierwszy koncert online, jak już mówiłam, miał troszkę problemów technicznych, więc powtórzyłyśmy ten koncert online jeszcze raz. Partnerem naszej trzeciej płyty Światło jest miasto Białystok, ponieważ starałyśmy się i staramy się także pokazywać takie muzyczne bogactwo Białegostoku i jego wielokulturowość.
Mówiła kierownik zespołu rodzinnego Triada i nasza koleżanka z redakcji Mniejszości Narodowych Radia Białystok, Anna Petrowska. A teraz próbka tego, co znalazło się na najnowszej płycie zespołu.
Na ulicy Mokra, a na ranku sucha, wyjdzie, wyjdzie na mnie, mój wykara szuka. Oj, wyjdzie, wyjdzie, oj, wyjdzie, 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 wyjdzie na mnie, mój wykara szuka.
Przed II wojną światową orleńscy Żydzi stanowili około 3/4 mieszkańców tej miejscowości. Ich historia zakończyła się 4 listopada 1942 roku, gdy zlikwidowano orleńskie getto, a miejscowi Żydzi trafili do obozu w Treblince. Nikt z nich nie przeżył. Dziś o żydowskiej przeszłości Orli przypomina zabytkowa synagoga oraz resztki chworesu, czyli cmentarza. Każdego roku na początku listopada w Orli odbywa się także Marsz Pamięci, którego uczestnicy udają się na żydowski cmentarz. W tym roku stanął na nim pomnik poświęcony mieszkańcom Orli, którzy zginęli w Holokauście. Inicjatorem ustawienia pamiątkowego kamienia z wymownym napisem Sąsiadom jest sołtys Orli i działacz społeczny Marek Chmielewski.
Mieszkając tu, czy w ogóle przyjeżdżając tu, jakby tu nie idąc, to zawsze się można otrzeć o mury synagogi, bo to taki budynek króluje ponad wszystko, potężny budynek. I chcąc, nie chcąc, nawet nie znając historii, no to wzrok jakby się w tym kierunku kieruje. Od lat wiele osób w Orli, z takich działaczy społecznych, również szkoła nasza, prowadzą różnego rodzaju jakby przedsięwzięcia, różnego rodzaju projekty. Jeżeli chodzi o szkołę, to mocniej edukacyjne, również dom kultury. Także u nas wokół tego budynku i wokół pamięci o naszych byłych mieszkańcach Żydach jakby się pamięta i kultywuje. od kilkunastu lat w Orli odbywają się mniejsze lub większe obchody właśnie poświęcone pamięci właśnie w listopadzie, bo u nas jest 4 listopada, jest jakby data ostateczna likwidacji getta orleńskiego. I zawsze wokół daty tej jakieś się odbywały happeningi, tak? Przedtem przyszła młodzież, dorośli na cmentarz, tam odczytywano pewien apel, odczytywano nazwiska, imiona naszych mieszkańców, przynajmniej części. W ten sposób. W tamtym roku udało się zrobić to w takim nawet kilkudniowe takie dni pamięci, bo i była wystawiana sztuka teatralna i oczywiście był Marsz Pamięci. Było to również podsumowaniem pewnego projektu, gdzie pewna mała jakaś infrastruktura artystyczna powstała wokół synagogi. Również było spotkanie z pisarką, z Patrycją Dołowy. No w tym roku tak wyszło, że koronawirus jakby pokrzyżował nam plany, bo mieliśmy też jakby plany też powtórzyć te dni pamięci. I też miały być różne przedsięwzięcia w związku z tym związane. Niemniej przez cały rok jakby też robiliśmy projekt taki, co w nas dodało żydowski sąsiedzie. Bo wiele rzeczy, tak się wydaje, mi jako przedstawiciela starego rodu orleńskiego i tutaj w naszej gwarze lokalnej, na przykład dużo słów zostało żydowskich, do dzisiaj używanych. Nie zawsze już ci nowi mieszkańcy wiedzą, o co chodzi, jeżeli tego. Było też tak, że długo po wojnie jeszcze można było usłyszeć czasem język jidysz, gdyż młodzież znała ten język, by się uczyła, jak to się mówi, w piaskownicy.
W tym roku szczególne było to wydarzenie, że upamiętniliście to z pana inicjatywy, można powiedzieć, już na stałe tych swoich sąsiadów, bo jest taki widomy znak tej pamięci.
Kilkanaście lat temu odwiedziłem w Izraelu naszą ostatnią żydowską mieszkankę, Orlankę pochodzącą z Orli, panią Sarę Weinstein. I rozmawialiśmy o tych różnych sprawach upamiętniania. Mówię, pani Saro, co by nie było, coś ja tam wymyślę, żeby jednak coś się znalazło, czy tablica, czy coś. Niemniej dawałem jakby fory wszystkim innym, bo są przecież instytucje, są oficjele, mogliby się tym zająć, bo jednak pamiętamy, nie wiem, tam dobrze, o 16 krasnoarmiejcach, tam jeszcze o kimś pamiętamy, a nie pamiętamy o 1700 naszych mieszkańców. Także to było jakby takim najbardziej dla mnie takim impulsem. Podjąłem taką decyzję, że jednak podejmę się tego sam. W międzyczasie przez te ostatnie lata związałem się z taką fundacją Forum Dialogu. Spotykamy się często, jesteśmy cały czas w kontakcie, jakby różne konferencje. Dzięki właśnie takim konferencjom poznałem wiele osób, które jakby w tym środowisku działają i dzieliłem się tym swoim pomysłem. Także najbardziej jakby takim miejscem do ustawienia takiego pomnika wyszło, padło na to, że najlepiej byłby cmentarz, bo to jest najbardziej neutralne miejsce, a pomniki na cmentarzu zawsze się stawiało, nikogo nie pytając. Oczywiście skonsultowałem to wszystko z komisją rabinacką, dostałem jakby przyzwolenie od głównego rabina, rabina Szudryka i w obecności przedstawiciela komisji rabinackiej ustawiliśmy ten pomnik. No pomnik to nie taka prosta sprawa, bo przedtem jeszcze jakby sam napis skonsultowałem właśnie z wspomnianą komisją rabinacką, z przedstawicielami Forum Dialogu, z wieloma osobami i wymyśliłem go sam. Myślałem go sam, bo można było dużo pisać, różne rzeczy i tak dalej, pamięci i tak dalej, i tak dalej. A to jedno słowo. Myślę, że sąsiadom to jest najbardziej jedno słowo, wszystko mówi. I nic więcej, tak? Czyli tam po hebrajsku widzisz, po polsku i naszym dialekcie tutaj miejscowym ukraińskim. To są języki, które jakby rozbrzmiewały w Orli te 70 parę lat temu na ulicy. Także jidysz na pewno tutaj gwara, na pewno polski, no tak, może i rosyjski też się zdarzało. A jeszcze coś takiego wymyśliłem, że obok tego kamienia stanie menora. Menorę taką widziałem właśnie będąc w Izraelu, w Sierzy Masada. Ona była wyspowana, taka trwała, metalowa.
Mówił sołtys Orli Marek Chmielewski, inicjator powstania pomnika ku czci orlańskich Żydów. Dzisiejsza audycja dobiega końca. Za wspólnie spędzony czas dziękuję Sławomir Sawczuk, a już za chwilę w Radiu Białystok kolejne spotkanie z mniejszościami narodowymi i audycje Dumka Ukraińska i Białoruska pod znakiem pogoni.
Co to jest niebo? Płaczące niebo pod nogami, w łóżach roz...